audycja powstała przy współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Lublinie oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w ramach kampanii promocyjnej Lasy Państwowe. Zapraszamy!
Leśne wędrowanie.
A w leśnym wędrowaniu także spotkanie nie tylko z łosiem, nie tylko z sarną, nie tylko z dzikami, ale także z ćmami.
Z tymi ćmami, czemu ćmy lecą do światła?
Nie jest to taka prosta sprawa z tą ćmą. Rozmowa wnuczka z babcią. Wnuczek, zabiłem 20 ćmów. Babcia, ciem, wnuczek, kapciem. Takie oto dowcipne pan Henryk przesłał nam tutaj odpowiedzi związane z ćmami. I pisze pan Henryk tak, że według specjalistów najbardziej prawdopodobna jest teoria mówiąca o tym, że ćmy podlatują do sztucznych źródeł światła, ponieważ mylą je z księżycem. To właśnie za pomocą blasku naszego naturalnego satelity, ćmy potrafią poruszać się w mrokach nocy. Podczas wieczornych przelotów motyle nocne zachowują prosty tor lotu dzięki utrzymywaniu stałego kąta padania światła księżyca. Gdy w obrębie ich wzroku pojawi się silne źródło sztucznego światła, skuszone jego blaskiem zmieniają tor tego lotu. W momencie osiągnięcia celu zaczynają kręcić się wokół niego, starając się utrzymać stały kąt padania światła. Inna teoria natomiast głosi, że motyle nocne lecą do światła, by się po prostu ogrzać. Ale i to wytłumaczenie jest wątpliwe. Najbardziej przyciąga je bowiem ultrafiolet, a ten przecież jest chłodniejszy niż światło widzialne. Bardzo pięknie dziękujemy panu Henrykowi z miejscowości Spławy za tak piękne i wyczerpujące odpowiedzi. Czyli tutaj, jeśli chodzi o kwestie obserwacji i czasami tych lotów ciem właśnie wokół naszej lampy, no to chyba pan Henryk widział co nieco. Co nieco także z pewnością zna z różnego rodzaju opracowań naukowych. No to jeszcze podpytajmy leśników, profesjonalistów. Starszy specjalista służby leśnej, pan Marek, nam też tutaj co nieco, myślę, o tym opowie, bo nie tylko księżyc, ale też i gwiazdy tutaj mają swoje znaczenie.
Czemu to robią? Prawdopodobnie jest to spowodowane tym, że one posługują się światłem jako sposobem lokalizacji i w ciągu, powiedzmy, takiego normalnego ich życia, kiedy nie pojawił się jeszcze człowiek, prawda, czyli zanim tutaj pojawiliśmy się z naszymi urządzeniami, używały gwiazd do nawigacji. Czyli one się poruszały wykorzystując gwiazdy. I teraz jak widzą takie źródła światła nasze, jakieś żarówki, to one do nich lecą właśnie kierując się tak, jakby to były dla nich gwiazdy. I one do nich lecą, prawda, nie mają z tego powodu żadnych korzyści, prawda, bo nie grzeją się tym światłem, a wręcz mogą sobie zrobić krzywdę. No, ale lecą, prawda? Niestety komary również lecą, nad czym bardzo ubolewam. Dlatego jak nie chcemy komarów w mieszkaniu wieczorem, to prosimy cię okna.
Mam nadzieję, że państwo posłuchają się takich krótkich wskazówek, chociaż no wiadomo, że tego światła nam ciągle brakuje, zwłaszcza teraz o tych porach roku, kiedy jest po prostu wszędzie ciemno. No i żeby jednak ciemno nie zrobiło się gdzieś tam na naszej duszy, no to jednak tych świateł troszeczkę pozapalamy. A co ma zrobić dzika zwierzyna w lesie, która przecież nie ma swoich lampek nocnych gdzieś tam przy łóżku wymoszczonym? Jak ona porusza się, jeśli chodzi o taką aktywność dzienną i nocną? Skoro ćmami jako tako się udało, tutaj pan Henryk nam dużo dopomógł, no to może państwo jeszcze spróbują odpowiedzieć na kolejne postawione pytanie przez edukatora leśnego z terenu Nadleśnictwa Sarnaki. Jak to jest z większymi zwierzętami, takimi, które skrzydeł nie mają?
W jakiej porze dnia najłatwiej spotkać sarny?
Jak to jest z tą aktywnością sarny? W jakiej porze dnia najłatwiej je spotkać? Czy gdzieś na granicy pola, czy lasu?
W jakiej porze dnia najłatwiej spotkać sarny?
W jakiej porze dnia najłatwiej spotkać sarnę? Tym razem to pytanie kierujemy do pana Sławka. Dzień dobry.
Dobry.
I jak pan myśli, jak to jest?
No, ja to spotykam ich najbardziej przed wieczorem, ale też i rano.
Rano, ale takie rano, no właśnie.
Zależy dla kogo jest jakie rano.
Otóż
właśnie.
To. Bo dla sarny to chyba jednak wcześnie rano.
Wcześnie rano, tak. Dla sarny wcześnie rano. No i ja akurat jestem rolnikiem, nie? I zdarzy, że wieczorem pracuję akurat, nie? No bo jest tak, że jakieś tam są środki ochrony roślin, czyli jest już wieczór, nie? Mhm. Albo coś tam jeszcze inne takie prace robią przed samym wieczorem, no to tak jak koło mnie, to one mają taką drogę przejścia do wodoboju, chodzą po prostu. I mają takie ustalone swoje ścieżki, którymi cały czas się prawie poruszają, zauważyłem.
No to widzę, że pan je już dosyć długi czas obserwuje, że skoro pan wie, że nawet tam sobie wędrują
ze względu na zawodu, a ich przemieszczanie się, no to ich ten. No, nieraz dość ciekawe rzeczy zaobserwowałem, nawet pomijając w ciągu dnia, tak bliżej po południu bardziej, zabawy na przykład koziołków, wojny koziołków. No przemieszczanie się stad mniejszych, takich cztero, no na ogół to cztery, no więcej bardzo to nie. No ciekawe takie fajne rzeczy.
Panie Sławku, bardzo mi się to podoba.
Zatrzymywałem po prostu się i one bardzo, powiem panie redaktor, że nie wiem, no chodzą tędy może tak już przyzwyczajone są do tego warkotu ciągnika, znają, że po prostu nawet bardzo nie uciekają.
To prawda, to prawda.
Blisko są dosłownie 50 metrów, nawet bliżej, co ja mówię 50 metrów, nawet nie, 20 metrów potrafią nie uciekać w ogóle.
No i tak jak pana słucham, to tak sobie wyobrażam, że chyba to lepiej pooglądać takie sarny w naturze, jak się zachowują, jak te na przykład koziołki tam się pomiędzy sobą bawią, niż jakiś serial w telewizji, prawda?
No, no to jest, powiem pani redaktor, to nieraz to jest no coś wspaniałego, jak to nieraz ich tam harce zabawy, to naprawdę mówię, no szkoda mówię, że nie mam z sobą żadnego nieraz tam aparatu, bo porobiłby zdjęć.
Może kiedyś pan w końcu weźmie i proszę także te zdjęcia przysłać do nas do redakcji.
Tak, bo mi szkoda była taka walka, ale już dorosłych samców, że coś niesamowitego, mówię, w końcu się pozabijają tam.
No jednak jak to w naturze, trzeba walczyć o swoje, prawda?
No tak, no niestety.
I o terytorium, i o samice, i o pozycję w tym rudlu, tak, bo sarny to nie w stadach, a w rudlach właśnie się poruszają. Świetnie, bardzo mi się to wszystko podoba, a muszę panu powiedzieć, panie Sławku, że odpowiedział pan tak jakby pan słyszał to, co starszy specjalista służby leśnej Marek Harkiewicz Nadleśnictwa Sarnaki ma też do powiedzenia, bo rzeczywiście to są właśnie te wymienione przez pana pory. Czyli kiedy jeszcze jest taki zmierzch i kiedy to jest tuż przed, no tak powiedzmy, wschodem słońca, czyli kiedy jest taka szaróweczka, takie wczesny poranek. No i oczywiście też wczesne popołudnie, tak? Czyli no wtedy, też, kiedy też jest tak szarawo, zaczyna się robić. No bo jak jest całkiem ciemno, no to nikt nic nie widzi, no. Tak? My też. Świetnie. Dziękuję pięknie, pozdrawiam serdecznie i proszę wysłuchać jeszcze, co leśnicy mają na ten temat do powiedzenia.
To znaczy większość jeleniowatych tak naprawdę są zwierzętami nie to, że nocnymi, tylko bardziej chodzi o to, że one żerują o świcie o zmierzchu. Ochrona przed drapieżnikami, prawda, kiedy jest półmrok, to tak naprawdę o wiele łatwiej się schować niż kiedy jest ciemno, bo ciemno trudno im żerować, cokolwiek trudno zobaczyć i znaleźć, a kiedy jest wschód słońca, zachód słońca, to jest taki moment, kiedy łatwiej im gdzieś pójść, coś znaleźć i jednocześnie są chronione przed potencjalnymi drapieżnikami.
Ale pani Dominika pisze, a co w takim razie te sarny robią w ciągu dnia? No bo też czasami w ciągu dnia udaje się gdzieś je tam zobaczyć, na przykład tak po południu, gdzieś na granicy pola i lasu, kiedy tak skupione gdzieś sobie leżą i odpoczywają. No właśnie, okazuje się, że wtedy w ciągu dnia one nie są aktywne.
To znaczy zaszywają się, czy śpią, często odpoczywają, trawią. Odpoczywają, tak, albo znajdują takie miejsca, takie enklawy, gdzie są o wiele trudniej je spotkać i zobaczyć, bo oczywiście w ciągu dnia można spotkać sarny jak najbardziej, tylko proszę zwrócić uwagę na to, że bardzo rzadko je wtedy spotykamy, pomimo tego, że one są, a chociażby ja jadąc samochodem rano spotykam bardzo dużo saren, jadąc po tej samej trasie po południu mogę nie spotkać żadnej, a wieczorem z kolei znowu je spotykam. W ogóle są to te same osobniki, które trzymają się tam powiedzmy jakichś rewirów swoich miejsc. I one są właśnie o zmierzchu i o świcie.
No dobrze, a w takim razie, kiedy i o jakiej porze można spotkać o wiele większe zwierzę, czyli łosia? lasmałparadio.lublin.pl 81 743 7383 801 50 10 22. Znajdziecie, no dobrze, ale gdzie my znajdziemy na przykład tego łosia, panie Darku? Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja po prostu bardzo często podróżuję mieszkam. W czasie przynajmniej wiatrowo wychodzić z lasu właśnie takim późnym zmierzchem. Niejednokrotnie właśnie w sytuacji, że...
Panie Darku, a pan teraz też gdzieś w podróży?
Nie, no teraz jestem w pracy.
Rozumiem, bo gdzieś nam przerwało połączenie. Myślałam, że gdzieś też w drodze. Rzeczywiście, a że zmierzch teraz to już bardzo szybko się robi, prawda? Jeśli chodzi o tę porę roku, no to można zaobserwować. A proszę powiedzieć, z takiego doświadczenia kierowcy, czy rzeczywiście pan no, zwraca na to uwagę, żeby jednak zdjąć nogę z gazu i no, wtedy, kiedy mijamy te kompleksy leśne, jest taka świadomość, że jednak tej zwierzyny, zwłaszcza tej dużej zwierzyny jest coraz więcej i może ona po prostu dostać się pod koła.
To znaczy ja osobiście, przynajmniej na tym trakcie dosyć często ją pokonuję. Mhm. Znam już miejsca, gdzie teoretycznie w ciemno mogę zwolnić, bo wiem, że po danych godzinach to zwierząt jest dużo. Są to takie miejscowości tutaj po trasie, gdzie naprawdę w godzinach już takich wieczornych i późno wieczornych, to jest bardzo dużo widzę, często czarny i łosie, czasami jeszcze trochę mniej ślisek umy, to coraz coś tam przebiegnie przez więźnie.
I coś gdzieś zaświeci tymi oczami, tak? W świetle reflektorów samochodowych.
No właśnie, zresztą często z żoną wracamy i z dzieckiem to tylko rozglądamy się, gdzie coś świeci przy słupkach, czy po prostu gdzie jest to zauważalne.
To prawda.
Czasami wręcz cały staraz. No, przynajmniej staraz, to często statka to 3-4 osoby.
A nawet więcej.
No, ja akurat wejdę z tym prowadzeniem, więc zwrócę na to uwagi. Aż tak mocno.
Tak jest, no i też proszę się jako kierowca nie rozpraszać, no jeśli chodzi o tę uwagę skupienia w czasie jazdy. Bardzo pięknie dziękuję, panie Darku. Jak najbardziej pan Marek Harkiewicz z Nadleśnictwa Sarnaki wszystko potwierdza.
Podobnie, przy czym łosie mają o wiele mniejszy strach przed drapieżnikami, tak? Bo one są największe i u nas nie mają naturalnego wroga. One o tym wiedzą, dlatego też mamy bardzo dużo spotkań z samochodami, dużo z wypadków, ze względu na to, że one jak gdyby nie szukają potencjalnego niebezpieczeństwa, bo się z nimi spotykają tutaj od ładnych stuleci, prawda? Po prostu nie ma co na nie polować. Jeśli się zdarzają, powiedzmy, jakieś takie akcje, że wilki coś zagryzą jakiegoś łosia, no to zwykle jest osobnik bardzo stary albo młody. Tak? A taki dorosły, duży łoś, po prostu nie ma się czego bać. No, a niestety w związku z tym, że się niczego nie boi, to często wchodzi nam pod koła samochodów i niestety ginie. I często niestety giniemy również my. Bo to jest duże zwierzę i w momencie zderzenia z samochodem wyląduje nam na kolanach, tak? Czyli podcinamy mu nogi, on ląduje na przedniej szybie samochodu i później nam na kolanach, no i powoduje to śmierć zwierzęcia, no i bardzo często właśnie pasażerów danego samochodu. Taki łoś potrafi ważyć pół tony, tak? Czyli pół tony nam przebija szybę i ląduje na kolanach. No niestety może się to źle skończyć. No i często niestety źle się kończy.
I to jest taka przestroga od pana Marka Harkiewicza z Nadleśnictwa Sarnaki, edukator leśny i jak na takiego edukatora leśnego przystało, także również kilka słów prewencyjnych. Dzień dobry pani Zosiu.
Dzień dobry, witam serdecznie. Chciałam się podzielić takim spostrzeżeniem. Dzisiaj w trakcie, kiedy była audycja, gdzieś około 7:30, wyszłam na szosę, bo akurat samochód z chlebem u nas jedzie i może 100 metry, 150 metry od nas przez szosę przebiegały właśnie łosie. Jeden duży i dwa mniejsze. Coś pięknego. Nigdy jeszcze nie widziałam tak z bliska. I przeszły przez szosę i poszły na pola. Jeszcze dłuższy czas obserwowaliśmy z mężem. No, bardzo piękne zwierzęta.
No to niesamowite, rzeczywiście. Pani Zosiu, ale jeszcze jedna rzecz w tej opowieści zwróciła moją uwagę, bo rozumiem, że tutaj pani też jest podekscytowana tym widokiem, no bo też widzieć w pędzie te zwierzęta, które zazwyczaj tak raczej wolno i majestatycznie się poruszają, no to też jest coś. Zwróciła moją uwagę informacja o tym, że zazwyczaj właśnie tak w soboty przejeżdża taki sklep objazdowy u państwa w Uchaniach.
U nas codziennie jest.
Aha, codziennie.
Tak.
A z czego to wynika? Czy to dlatego, że wioska jest tak oddalona od jakiegoś innego sklepu?
Nie, to znaczy my nie mamy daleko do sklepu, ale to jest po prostu tym, że w tej chwili jest dużo prywaciarzy u nas, piekarnie prywatne i rozwożą właśnie po wsiach, żeby był większy zbyt na ten chleb, żeby po prostu właściciel piekarni więcej zarobił. A przy okazji kupuje wszystkie produkty mają, także jest dla nas to
wygodne.
Bardzo dobre. Tak.
Czyli już z dostawą do domu ma pani świeżutki, chrupiący chleb.
Tak, oczywiście. I to jeździ kilka samochodów, także pierwszy jeździ już 5:30.
No proszę, i są tacy, którzy wychodzą już wtedy przed gospodarstwo i dokonują zakupów.
Oczywiście, bo na wsi to tak mamy zorganizowany dzień, to znaczy pory roku nam dzień organizują.
Każdy, tak jak to w przyrodzie bywa.
Jak to w przyrodzie właśnie i w lecie w 5:30 przecież już jest widno i nam to bardzo ułatwia życie.
Pani Zosiu, bardzo pięknie dziękuję i bardzo lubimy takie Państwa historie i opowieści, no takie po prostu z życia wzięte, bo to też nam troszeczkę pokazuje także tutaj i mieszczuchom, jak wyglądają blaski i cienie takiego życia wśród przyrody. Nie tylko łosie, ale proszę bardzo też i sklep objazdowy z gorącym chlebem. Wszystkiego dobrego, no i smacznego śniadania życzę oczywiście.
Dziękuję serdecznie.
A ja to bym najbardziej chciała znowu jeszcze wybrać się do lasu. A skoro Państwo, na przykład tak jak pani Zosia, mieszkają tak blisko lasu i tak blisko mogą obserwować różnego rodzaju zachowania zwierzyny, czy też tak jak pan Darek, czy pan Sławek, którzy także opowiadali, gdzie i jak, i w jakich okolicznościach przyrody właśnie obserwują tę zwierzynę, no to ja też zazwyczaj takie pytanie zadaję leśnikom. A kiedy pan ostatnio spotkał dzikie zwierzę, dzikie leśne zwierzę podczas swojej pracy?
Ostatnie spotkanie ze zwierzyną, no to nie wiem, poszedłem rano w ubiegłym tygodniu, to chyba było w sobotę, poszedłem, tu nie wiem co to pobiegło, czy to nie młody lis? Chyba tak, tak, to jest taki niedolisek z tego roku. Tutaj niedaleko jest nora, taka cała kolonia, także myślę, że on, tak, tak, myślę, że on właśnie pochodzi stamtąd i gdzieś zapuścił się tutaj za blisko. A właśnie w ubiegłym tygodniu, w sobotę, wyszedłem tak dosyć wcześnie z psem na spacer. Prowadziłem psa na smyczy i tutaj niedaleko locha dzika i chyba 7 takich warchlaków już dosyć dużych, wyrośniętych. Prawdopodobnie tutaj jest blisko pole kukurydzy, pewnie wracały z tej kukurydzy. Także to takie moje chyba ostatnie spotkanie.
No tak, no bo już w większości, choć jeszcze widziałam, że są takie miejsca, że gdzieniegdzie w naszym regionie jeszcze ta kukurydza nie jest uprzątnięta. No i to też jest dobry, no chciałoby się powiedzieć, taki stół zastawiony. Stół zastawiony właśnie dla zwierzyny dzikiej, no bo ona tam sobie bardzo chętnie przychodzi i co nieco sobie podjada. I takie rzeczy rzeczywiście też obserwujemy i o tych też będziemy opowiadać, jak między innymi takie dzikie zwierzę radzi sobie bez sztućców na takim właśnie stole, gdzie serwuje się na przykład kukurydzę. Ale przecież las to nie tylko zwierzyna, a przede wszystkim drzewostan. I zawsze muszę Państwu powiedzieć, że kiedy wędruję z leśniczymi po ich terenie, to oni zawsze, naprawdę, po prostu takim gestem dłoni pokazują, a na prawo to mamy, a na lewo to, a tutaj już tak nam urosło, a tu już mogę się pochwalić tym, że tak, to już jest prawie mój las, no bo jeżeli jestem 35 lat w danym leśnictwie, no to rzeczywiście już co nieco, tak naprawdę ja sam wyhodowałem na rzecz innych pokoleń.
Był to las z przewagą sosny. Wykonując rębnie, skupiliśmy się głównie na właśnie przebudowie tego drzewostanu, usunięcie sosny i wyprowadzeniu tego buka. Ten buk jest z odnowienia naturalnego. On nie był sadzony, był z odnowienia naturalnego. I zmienił się typ gospodarczy drzewostanu. Przedtem był bukowo-jodłowy, teraz jest zmieniony na bukowy. I prawdopodobnie zobaczymy tu już odnowienie naturalne buka. To jest już posprzątane, jak widać, te kupeczki takie, to jest posprzątany drzewostan po cięciu. Jest miejscami, to nie jest, że będzie równomiernie odnowione na całej powierzchni lasu. Nie, miejscami będzie lepiej odnowione, w innym miejscu gorzej. Jak najbardziej cenne. Może nie nadające się na więźbę dachową, bo nie do tego służy buk, ale obecnie jest buk doceniany, jest z tego, w przemyśle jest poszukiwany. To już widać, tu jest temperatura. Jest. W takim drzewostanie liściastym jest, przynajmniej odnosimy wrażenie, że jest chłodniej. A tu już widać ładne odnowienie obuka. O, widzi pani? Oczywiście tam będzie i klon się trafi. I ta właśnie ostatnia rewizja trochę nam, no może nie zmieniła, ale ukierunkowała bardziej właśnie na odnowienie naturalne i na odnowienie naturalne buka. Naciskamy na odnowienie naturalne buka. Oczywiście odnawiamy też jodło i staramy się odnawiać jodło, czy odnawienie naturalne, tylko jodło jest bardzo uciążliwa w hodowli. Przez wiele lat trzeba pielęgnować, przez wiele lat trzeba zabezpieczać przed zwierzynę lub grodzić. Bóg jest tym gatunkiem łatwiejszym w hodowli.
A jeśli chodzi o odnowienie naturalne, no to pomimo tego, że rzeczywiście samoistnie możemy obserwować, że gdzieś tam powstają te młodziutkie sadzonki i z młodziutkich siewek wyrastają wspaniałe drzewa, no to jednak ten parasol ochronny, który roztacza człowiek, który roztacza właśnie leśniczy nad danym odnowieniem naturalnym, to jest takie doglądanie dzień w dzień, a czasami to nawet kilka razy w ciągu dnia. Czy rzeczywiście nic tam złego na tej danej powierzchni się nie dzieje? Las lasem, ale wiadomo, że ten las to tak naprawdę własność nas wszystkich.
Lasy, jak wiemy, w głównej mierze w naszym kraju są lasami państwowymi. Część prywatna też stanowi dosyć pokaźną ilość, ale nie aż w takim stopniu. W związku z powyższym, że lasy są własnością Skarbu Państwa, w związku z tym ćwierć hektara lasu na każdego Polaka przypada.
Mam nadzieję, że Państwo to czują, mam nadzieję, że Państwo są z tego dumni i jeżeli tylko słońce dzisiaj też chociaż na chwilkę się pojawi, no to koniecznie trzeba wybrać się gdzieś chociażby nawet do pobliskich lasów, żeby nie tracić czas na dojazd. Czy to teren Nadleśnictwa Świdnik, czy to teren Nadleśnictwa Lubartów, tam chyba najpiękniej, najbardziej wygodnie mamy dostosowane ścieżki turystyczne i dla tych, którzy jeżdżą na rowerze, rolkach, deskorolkach, a także tych, którzy biegają. Można naprawdę skorzystać jak najbardziej. No a skoro już mowa o tych różnego rodzaju sformułowaniach, to pan realizator, przypomnę, że dzisiaj razem z nami Bogusław Wichrowski, zwrócił uwagę na słowo, które użył pan leśniczy, opowiadając o swoich spotkaniach ze zwierzyną, że gdzieś o tu chyba tam, o właśnie, pojawił nam się na horyzoncie niedolisek. Kto to taki ten niedolisek? Czy to jest tak naprawdę nie do końca lis, nie do końca ten gatunek, a może to jest jakiś mariaż lisa z kimś innym na przykład? Czy takie rzeczy w przyrodzie są możliwe? Jakie Państwo mają skojarzenia? Niedoliski. Co to za zwierzęta? lasmałparadio.lublin.pl 801 50 10 22 81 743 7383. I opowiedz jeszcze, mój drogi, zwraca się do pana Tomasza, naszego radiosłuchacza, żona, koniecznie o tym dębie Sobieskiego. Dzień dobry, panie Tomaszu. Podsłuchałam Państwa rozmowę przed wejściem na antenę.
Rzeczywiście w lecie mieszkamy w Sobieszynie, no w tej chwili co prawda jestem w Lublinie, w leśnictwie Sobieszyn, to znaczy mieszkam blisko lasu, a na drodze do Lenda stoi olbrzymi dąb Sobieskiego. No niestety parę lat temu żaden lisek już się na nim nie pokazał, jest to pomnik przyrody, stoi do tej pory, ale niestety jest suchy. Ale są tam lasy, stawy, są naprawdę piękne tereny, wspaniałe ptaki, między innymi na przykład czarny bocian, no dużo zimorodków w tej chwili. Także naprawdę są to bardzo przyjemne tereny i okolice bombowe. Szczególnie, że połączenie lasu ze stawami jest naprawdę fajne, a w tym roku był wyjątkowy urodzaj borowików. No tyle, co w tym roku, tośmy przez całe życie nie zebrali.
Panie Tomaszu, mam jeszcze taką małą prośbę. Gdyby mogli Państwo delikatnie przyciszyć radioodbiornik, żeby nie nakładał nam się głos i żeby słuchacze mogli wysłuchać tych Pana pięknych opowieści. No ja rozumiem, że w tym roku to rzeczywiście, akurat jeśli chodzi o grzybobranie, no to nawet jak ktoś nie chciał, to i tak grzyba znalazł.
No właśnie, było naprawdę wspaniale. Wyszedłem do drugiego pokoju, żeby nie słuchać radia.
Tylko przez moment naszej rozmowy.
No, nie ma żadnego problemu. Oczywiście posłucham. Tam jest naprawdę bardzo przyjemnie, a no ja jestem z wykształcenia ichtiologiem, aczkolwiek dawno temu pracowałem na stawach, ale są tam stawy w Podlodowie i właśnie w Sobieszynie. No i jest szkoła. Stara szkoła, jedna z najstarszych. No właśnie, jedno z najstarszych rolniczych szkół, było to dawniej Technikum Hodowli Roślin i Nasiennictwa w Sobieszynie Brzozowej.
A wie pan, tak, że tam byłam?
No tak pomyślałem, że może jednak.
Wędrując rzeczywiście po naszym regionie, trafiłam i tam. Absolutnie wyjątkowe miejsce, to prawda. Ale troszeczkę teraz ostatnio szkoła na nowo, że tak powiem, powraca do łask. Trochę coś tam drgnęło.
Jest jest odnowiona szkoła i po prostu coraz więcej młodzieży się zainteresowało nauką. Także mam nadzieję, że znowu będzie taka, jak to było dawniej, gdzie było naprawdę kilkaset osób tam uczyło się. A jeszcze przypomniało mi się, że rozmawialiśmy o tym niedolisku.
Od niego w ogóle wszystko się zaczęło, tak?
No właśnie, niedolisek to oczywiście jest mały lisek, a muszę powiedzieć, że bardzo fajny moment był, jak wyjrzeliśmy oknem i patrzymy, a tu dwa niedoliski w ogródku ganiają się normalnie, bardzo fajną zabawę odstawiają. A ostatnio też, ponieważ ten dom, w którym mieszkamy, jest raczej na odludziu, też wychodzę sobie przed dom, a tu sarna z dwoma małymi sarenkami chodzi sobie wzdłuż ogrodzenia. No, bombowe widoki i miejsca i przeżycia, także to naprawdę było fajne. Poza tym w zimie tam jest taki, tyle sam, 26 sztuk ostatnio naliczyłem, że sobie tak na śniegu leżały, także no naprawdę zwierzyny tam jest dużo, piękne i bardzo fajne tereny.
To prawda. Więc jeszcze raz zajrzymy do leśnictwa Sobieszyn, teren nadleśnictwa Puławy. Bardzo dziękuję za te wskazówki, panie Tomaszu, i proszę także żonie podziękować za te wszystkie dopowiedzenia. Dziękuję pięknie. Pozdrawiam.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
A skoro już zaczął pan Tomasz naszą historię i opowieść tutaj ze słuchaczami od wyjątkowych dębów sobieskiego, no to wiadomo, że takich dębów w całej naszej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie chyba w każdym leśnictwie jest bardzo dużo. To są takie dęby z legendą i historią, tak jak i w tym przypadku.
No, samochód terenowy swoje lata ma, ale niezbędny w pracy. Jedziemy do leśnictwa Siadek w oddział 159. Tam będziemy oglądać dęby zabytkowe, pomnikowe, które nazywają się świętymi dębami. Dawniej ogólnie te tereny były ciężko dostępne i bardzo podmokłe. O tym, jak tu dotrzeć właśnie w te miejsce, w które się udajemy,
te dęby, które tu stoją, to właśnie te dęby pomnikowe, zwane świętymi dębami.
Ten teren ogólnie był ciężko dostępny. I w trakcie wojen, różnych prześladowań, miejscowa ludność zawsze znachodziła tutaj schronienie z uwagi na to, że właśnie nieliczni tylko wiedzieli, jak tutaj dotrzeć. Akurat znajdujemy się w takim wydzieleniu, w którym tu w ogóle żadna gospodarka nie jest prowadzona. Ten las zostaje taki, jak jest. Zresztą tu widać to obniżenie. Przy nich się nic nie robi. One są, rosną, łamią się nieraz podczas różnych nawałnic, ale nic z nimi się nie robi. Przez różnych wojen czy prześladowań skrywała się miejscowa ludność, często nawet z dobytkiem. Tutaj też unici podlascy też tutaj odprawiali msze. Może częścią jakby tego miejsca, że jest świętość, tutaj pod tą leszczyną widzimy takie zagłębienie. Kiedyś tu była studnia samoistna, z tego miejsca było źródło. Tak, tu było, stąd było źródło, później ludzie tutaj zrobili taką studnię, ale tu nic nie było kopane, ono samoistnie, woda stąd wypływała. Ciekawą rzeczą też tutaj z tej okolicy jest miejscowość Chród. Tutaj w roku 1876 przyszedł ukaz, żeby chrzcić dzieci w cerkwi. Przyszedł wójt ze strażnikami, ludzie się pochowali po domach, pozamykali i nie mogli do nich dotrzeć w ogóle. Za to za kilka dni, jak minęło, przyszło już wojsko. Jednak ludzie, widząc nadciągające od strony białej wojsko, wysłały kobiety z dziećmi właśnie tutaj do lasu. Oczywiście we wsi nie znaleziono żadnego dziecka do chrzczenia, niczego, a jak się wojsko dowiedziało, że w lesie skryli się kobiety z dziećmi, cały las obstawili wojskiem. To było na wiosnę i dwa miesiące wojsko stało i pilnowało, żeby od strony wsi żadna pomoc nie docierała do lasu, ani żeby z lasu kto wyjdzie, od razu żeby go przechwycić, wiadomo, ukarać i ochrzcić. Trwało to dwa miesiące, tyle czasu wojsko wytrzymało. Później się wycofało, no i po dwóch miesiącach kobiety z dziećmi wyszły z lasu. Całe zdrowe, chude, wiadomo, zniszczone, ale zdrowe. My tutaj stoimy, tutaj mamy dwa dęby i jeszcze jeden jest tam z drugiej strony tego obniżenia.
Zawsze Zawsze trzeba zapukać chociażby do drzwi leśniczówki, tak jak tutaj na terenie Nadleśnictwa Biała Podlaska, leśnictwo Szadek. No bo tak jak Państwo słyszą, nawet młody pan leśniczy jest w stanie opowiedzieć historię, która jest związana właśnie z tym terenem i to, o czym tutaj mowa na terenie, na którym się gospodaruje i pracuje dzień w dzień. I tak oto wędrując troszeczkę po miejscach historycznych, troszeczkę po miejscach związanych z legendą, po tych miejscach związanych ze zwierzyną, a nawet z ćmami, które nam gdzieś tutaj dzisiaj latały podczas audycji, dojechaliśmy do końca.
O, i zbliżamy się do końca lasu.
Jak to dobrze, że leśniczowie potrafią żartować. Wiemy, że las się nigdy nie kończy i oby się nie kończył. Do zobaczenia gdzieś na ścieżkach leśnych i do usłyszenia już za tydzień. Już tym razem to będzie grudniowy program. Mam nadzieję, że Państwu też się spodoba takie grudniowe wędrowanie. Magdalena Lipiec-Jaremek, kłaniam się, do usłyszenia.
Audycja powstała przy współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Lublinie oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w ramach kampanii promocyjnej Lasy Państwowe. Zapraszamy!